Życie być może jest piękne, ale życie jest też poważne. Tak trochę żeśmy się tu oddali takim bajkowym nastrojem. Tymczasem w Warszawie cały czas dzieją się rzeczy poważne. Teraz naszym rozmówcą będzie pan sędzia Wiesław Johann, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie w spoczynku, a obecnie wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry słuchaczom Radia Wnet, zresztą mojego ulubionego radia. Czym mogę służyć?
Panie sędzio, chcieliśmy się dowiedzieć, po pierwsze, kto właściwie w tej chwili jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej?
Wie pan, ja też bym się chciał tego dowiedzieć. Natomiast sytuację mamy w tej chwili tego rodzaju, że osoba, która została wskazana przez pana prezydenta do kierowania Sądem Najwyższym, pan sędzia Iwulski, no właściwie nie pełni tego swojego urzędu. Mamy panią Gerzler, która uważa, że jest pierwszym prezesem, ale myślę, że słuchaczy zainteresuje sytuacja właśnie pana sędziego Iwulskiego, bo trzeba trzymać się litery prawa i decyzji wydawanych przez pana prezydenta. Tak jak wspomniałem, pan prezydent powołał pana sędziego Iwulskiego na stanowisko osoby kierującej Sądem Najwyższym wobec sytuacji, w której ten sąd się znalazł. Mianowicie pan sędzia Iwulski zwrócił się do Krajowej Rady Sądownictwa z prośbą o wydanie opinii. Trudno powiedzieć, czy była to prośba. W każdym razie było to jego oświadczenie, że pragnie pozostać dalej na stanowisku sędziego. I kilka dni temu, na początku lipca, kilka dni temu, ten czas wakacyjny bardzo szybko biegnie, została wydana przez Krajową Radę opinia, podkreślam opinia, która negatywnie oceniła pana sędziego Iwulskiego, przede wszystkim dlatego, że nie złożył właściwych dokumentów. A zatem procedura dotycząca sytuacji pana Iwulskiego, jego obecności w Sądzie Najwyższym właściwie jeszcze nie jest zakończona, bo ustawa, obecnie obowiązująca ustawa, powiada w ten sposób, że w przypadku niezakończenia postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska sędziego najwyższego po ukończeniu wieku tych 65 lat, sędzia pozostaje na stanowisku do czasu zakończenia tego postępowania. Pan prezydent ma 3 miesiące na zajęcie stanowiska, no a stanowisko prezydenta zapewne będzie uwzględniało opinię Krajowej Rady Sądownictwa. I tutaj mała uwaga. Wczoraj miałem okazję zapoznać się z informacją, że pan sędzia Iwulski złożył odwołanie od tej negatywnej oceny Krajowej Rady Sądownictwa. No, muszę powiedzieć, że nieco zaskoczyła mnie treść tego pisma, ponieważ Krajowa Rada wydaje tylko opinię, nie wydaje decyzji. Jest w tym sensie organem doradczym prezydentowi, dla prezydenta, przed podjęciem przez prezydenta decyzji o dalszym zajmowaniu bądź nie zajmowaniu stanowiska sędziego. Więc trudno się odwoływać od opinii, bo podkreślam raz jeszcze, to nie Krajowa Rada Sądownictwa decyduje o pozostaniu sędziego na stanowisku, czy nie pozostaniu. Krajowa Rada tylko wydaje opinię, przedstawia swoje stanowisko, występuje w rodzaju, powiedziałbym w pewnym sensie, takiego eksperta biegłego, który wyraża swój pogląd. A zatem odpowiadając panu na pierwsze pytanie, na dzisiaj, na teraz faktycznie nie ma osoby, która kierowałaby Sądem Najwyższym, chyba że pójdziemy taką drogą nieco skrótową, że skoro, tak jak wspomniałem, nie zostało zakończone postępowanie w sprawie pana sędziego Iwulskiego, no to pan sędzia Iwulski dalej pełni tą funkcję kierownika Sądu Najwyższego, mówię kierownika, no osoby kierującej Sądem Najwyższym. No, wszyscy czekamy w tej chwili na stanowisko Senatu, bo jak pan wie i jak zapewne wiedzą słuchacze Radia Wnet, Sejm uchwalił kolejne zmiany w ustawach o Krajowej Radzie Sądownictwa, o prokuraturze, no i oczywiście o Sądzie Najwyższym. Dzisiaj będzie nad tymi zmianami obradował Senat. W dniu wczorajszym komisja senacka pozytywnie zatwierdziła odrzuciła czy pozytywnie oceniła te zmiany. Należy oczekiwać, że dzisiaj Senat te zmiany uchwali, to znaczy uzna, że ustawa uchwalona przez Sejm no, jest zgodna z tą myślą, którą będzie prezentował Senat. No i będziemy czekali już tylko na podpis pana prezydenta i ogłoszenie tych zmian w Dzienniku Ustaw i ten akt prawny stanie się aktem obowiązującym. Ale tu tak na marginesie jeszcze dodam, że właściwie w tej kwestii, o którą pan pytał, kwestii pierwszego prezesa, to właśnie ustawa, ta znowelizowana ustawa przewiduje bardziej uproszczony tryb powoływania pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. No, tyle mogę panu odpowiedzieć na pytanie, które pan postawił na początku, ale tak naprawdę to chyba nikt nie wie, kto na dzisiaj, na teraz Sądem Najwyższym kieruje.
Jak w takim razie opinia publiczna powinna przyjmować deklarację pani Gersdorf, która mówi, że uważa się za prezesa Sądu Najwyższego? Co więcej, w tej dyskusji nawet już biorą w tej chwili udział czynniki zagraniczne, które też mówią, kogo no tak, za co u nas tak, uważają.
Tak.
Czy to ma jakiekolwiek podstawy prawne?
Ja bym się wstrzymał od oceny tych czynników zagranicznych, bo one bywają różne. Natomiast muszę patrzeć na sytuację pani profesor, byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego z punktu widzenia litery prawa. No, prawda jest taka, że zgodnie z artykułem 37 ustawy o Sądzie Najwyższym obowiązującym, osoba, która ukończyła 65 rok życia, przechodzi w stan spoczynku. Koniec, kropka. Pani profesor nie składała wniosku o przedłużenie swojej obecności, sprawowania funkcji sędziego Sądu Najwyższego na dalszy okres, na 3 lata. No i w związku z tym muszę być tutaj dość jednoznaczny w ocenie tej sytuacji. Pani sędzia Gersdorf jest sędzią w stanie spoczynku, bo tak powiada prawo. Tak mówi artykuł 37 ustawy o Sądzie Najwyższym. No, to, że bywa w Sądzie Najwyższym i nie uznaje prawa, no to już jest jej sprawa. Dziwi mnie ta postawa, ponieważ panią profesor bardzo sobie wysoko zawsze ceniłem, jej wiedzę, jej doświadczenie zawodowe, no i zaskakuje mnie taka postawa, no, trochę postawa oportunistyczna.
W takim razie już nie będziemy mówić o odczuciach pani profesor Gersdorf, natomiast jest pytanie o ten system, który powstał po tych cały czas trwających reformach wymiaru sprawiedliwości. Panie sędzio, czy to w ogóle ma szansę działać? Czy to jest jakiś spójny system, czy to są nakładające na siebie, uchwalane tak trochę ad hoc kolejne ustawy, które nowelizują poprzednie ustawy?
No, to prawda. Ja nie jestem zwolennikiem takich szybkich zmian w prawie. Ja jestem zwolennikiem stabilności prawa, no ale powiadam, niektóre pomysły były realizowane w sensie projektów ustawowych bardzo szybko. Okazuje się, że w praktyce one nie do końca się sprawdzają. I to tak szybko uchwalane prawo trzeba poprawiać. No, tego jest parlament, Sejm, Senat, aby to prawo poprawić. Ale powiadam, no, jestem zwolennikiem reformy wymiaru sprawiedliwości. Ten wymiar sprawiedliwości miał wiele, wiele, wiele wad. Myślę, że jest to jeden z naczelnych programów obecnej ekipy rządzącej, że należy ten wymiar sprawiedliwości poprawiać i ja się pod tym podpisuję. Nie bardzo, podkreślam, nie bardzo odpowiada mi takie szybkie, błyskawiczne uchwalanie ustaw, no bo doprowadza to do pewnych, no nie chcę nawet powiedzieć nieporozumień, ale sytuacji, w której musimy parę tygodni temu prawo zmieniać. No ale życie toczy się, jak pan widzi, błyskawicznie. Należy dostosować prawo do tych założeń, które się wcześniej postawiło, a ja chciałem odwołać się do takiej tezy, którą nieraz wygłaszałem. Poznamy to prawo, poznamy tę reformę po tym, jak ona nabierze właściwego rozpędu, jak zacznie funkcjonować w wymiarze sprawiedliwości. Jestem przekonany, że będzie służyła poprawie tego wymiaru sprawiedliwości, no bo wszyscy na to czekamy. Może to, co za chwilę powiem, jest swego rodzaju truizmem, ale taka jest brutalna prawda. My wszyscy czekamy sprawy niedziałającego wymiaru sprawiedliwości, bo przecież sądy to nic innego jak gwarant naszych podstawowych praw i wolności. No przecież tu odwołam się do konstytucji. Każdy ma prawo zwrócenia się do sądu o rozstrzygnięcie swojej sprawy, ale przez niezawisłych sędziów, niezależny sąd, no oczywiście sąd sprawiedliwy w odpowiednim czasie, czyli w czasie właściwym. Sądy mają zapewnić realizację naszych praw i wolności. No taka jest rzeczywistość. No nie trzeba się odwoływać tylko do naszej konstytucji, ale wystarczy sięgnąć do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka czy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, no, ratyfikowanej, podpisanej przez Polskę. I są to akty prawne obowiązujące w Polsce. A wracając do pańskiej uwagi na temat tych refleksji czy uwag ze strony, no powiedziałbym, osób z zagranicy, ja już nie chcę mówić o polityków z zagranicy, no cóż, no po prostu jest to gra polityczna. Ja sam miałem okazję ostatnio w ramach pracy w Krajowej Radzie Sądownictwa spotkania się z delegacją Europejskiej Unii Rad Sądownictwa, która bardzo negatywnie oceniła sytuację w Polsce. Powiedziałem wówczas przewodniczącemu tej Unii, że czuję się jak oskarżony, którego skazano bez wyjaśnienia, bez możliwości składania wyjaśnień, bo taka była prawda. Europejska Unia oceniła Polskę w sposób no, bardzo rygorystyczny i bardzo surowy, bez zasięgania opinii organu chyba najbardziej do tego odpowiedniego, czyli Krajowej Rady Sądownictwa. No, moja uwaga nie spotkała się z żadną reakcją. Dostaliśmy natomiast później nieco może utrzymany w łagodniejszym tonie list, ale te uwagi o braku praworządności w Polsce przez tą Unię Europejskich Rad Sądownictwa jak gdyby kontynuowane. No, to mi się po prostu nie podoba, że nasze sprawy polskie, nasze sprawy wewnętrzne przenosi się na grunt zagraniczny. No, proszę sobie wyobrazić, że do Brukseli, nie bardzo wiem na rozmowy z kim miała się udać, czy już się nawet udała delegacja sędziów, kto tych sędziów delegował, kto im dał pełnomocnictwa do reprezentowania polskiego wymiaru sprawiedliwości, tego nie wiem. No, oczywiście każdy ma prawo wyjechać do Brukseli i tam o sprawach jego interesujących rozmawiać, ale powiadam, załatwiajmy nasze sprawy na naszym polskim podwórku, nie wynośmy tego za granicę.
No to jest bardzo dobry apel, ale pewnie nie wszyscy go usłyszą. Bardzo serdecznie dziękuję.
To ja serdecznie dziękuję. Zawsze jest mi miło rozmawiać z Radiem Wnet. Powiadam, jest to radio, które daje taką porcję nie tylko wiadomości dobrych czy złych, ale prawdziwych, ale taką porcję fajnego optymizmu. Dziękuję bardzo.
Będziemy się starać. Wiesław Johann, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, obecnie wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, był naszym rozmówcą. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Radio Poranku. A my, proszę Państwa, wracamy do Uniejowa po tej dawce prawa, po tej rozmowie o tym, co się dzieje w Warszawie, po tych konfliktach, które są ważne, bo nas wszystkich dotyczą i decydują o Rzeczypospolitej. Wracamy do Uniejowa. Była jakaś taka książka Arkadego Fidlera, Spotkałem szczęśliwych Indian. Ja, proszę Państwa, w tej chwili też spotkałem Indian. Jeszcze nie wiem, czy szczęśliwych, ale wygląda na to, że prawdziwych. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie wiem, jak po indiańsku powinienem się z Panami przywitać.
Haukola Pila, czyli witaj przyjacielu.
Czy panowie zechcą się przedstawić?
Masandro.
Ranores.
I panowie są Indianami.
Indianistami.
indianistami. Co to znaczy być indianistami?
Indianistą to znaczy się interesować się kulturą indiańską w szerokim tego znaczenia słowa. Chodzi o to, że albo ktoś się interesuje tańcem lub wyrobami na przykład indiańskimi lub w ogóle kulturą indiańską, to tacy ludzie nazywają się indianistami.
I panowie jeszcze w dodatku są, jak rozumiem, ojcem i synem, tak?
Tak.
Czyli to ta pasja jest rodzinna.
Zgadza się.
A gdzie korzenie? Jak się zostaje indianistą? Jak pan został indianistą? Skąd się to wzięło?
Znaczy, powiem szczerze, że do Polskiego Ruchu Przyjaciół Indian należy już 40 lat, bo sam ruch istnieje 42 lata. Ja przyjechałem jakby na drugi zlot do Chodzieży, na taki ogólnopolski zlot Przyjaciół Indian. I tam się po prostu zbierają ludzie co roku, zresztą to jest do tej pory. Co roku zbierają się ludzie, raz do roku jest to tak zwany zlot, na którym właśnie wszyscy, którzy kochają tą pasję, mają tą pasję i kochają kulturę indiańską Ameryki Północnej, Południowej, to się spotykamy raz do roku.
A pan rozumiem, to wychowywał się w tej atmosferze od dziecka, więc nie miał pan innego wyjścia, tylko musiał pan też zostać indianistą.
Znaczy, dokładnie od najmłodszych lat już jeździłem z rodzicami na ogólnopolskie zloty Przyjaciół Indian, spałem w tipi, jak miałem 2 latka, już spałem przy ognisku, więc od razu weszło to w krew, rodzice zaszczepili mi tą pasję i później po jakimś czasie zrobiłem sobie strój, który właśnie widać.
A te stroje, te elementy kultury indiańskiej, które panowie tutaj macie, te pióropusze, dzwoneczki, to czy to jest taki po prostu taki eklektyzm różnych elementów związanych z szeroko pojętą kulturą indiańską, czy panowie nawiązujecie do jakiejś konkretnej grupy, konkretnego plemienia?
Znaczy tak, przede wszystkim strój, który mam na sobie, jest strojem współczesnym do tańca pałał. Jest to strój, w którym się tańczy podczas festiwali pałał i tutaj warto powiedzieć może o tym, czym jest pałał. Pałał jest uroczystością, w której się tańczy, śpiewa, odprawia ceremonie religijne. Jest to bardzo dobry czas, by wspólnie kultywować stare tradycje indiańskie, rozmawiać z przyjaciółmi, wspólnie śpiewać, bawić, tańczyć i jeść. I właśnie te określenia składają się na to, czym jest pałał. Jest to również forma festiwalu tańca, gdzie Indianie w Stanach Zjednoczonych czy Kanadzie zjeżdżają się i wspólnie na arenie tańca mogą tańczyć ze sobą. Są różne pokazy, konkursy, czyli tak zwane kontesty. No i u nas też odbywają się takie festiwale, z tą też różnicą, że u nas właśnie zjeżdżają się indianiści. Jedno z takich pałał odbywa się właśnie w Uniowie.
Ale też są Indianie, przyjeżdżają Indianie ze Stanów, którzy chcą tu przyjechać, bo widzą, co my robimy i są bardzo zdziwieni, że to robimy tak dokładnie, bo wszystko jest na takich samych zasadach, jak pałał się odbywają w Kanadzie lub w Stanach Zjednoczonych. I właśnie są bardzo jakby zaskoczeni, że my z taką samą dokładnością to robimy. I mamy bardzo wielu przyjaciół, którzy wśród Indian w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, którzy właśnie przyjeżdżają do nas na każde nasze tu pałał też. Bo tak to z całej Europy przyjeżdżają tego typu indianiści, jak my, do całej Europy, z Czech, Niemiec, nie wiem, no z Rosji na przykład, nie?
No tak samo my jeździmy.
No, my jeździmy też na pałał do Pragi, czy tam do Berlina.
A do Stanów Zjednoczonych, do tych Indian też panowie jeździcie?
Pojechalibyśmy z moją chęcią. Zawsze mi się właśnie ktoś pyta, czy już tam byłem, bo ja mam na przykład, jeśli chodzi o eksponaty indiańskie, mam najwięcej w Polsce eksponatów indiańskich, ponad 2300 i robię też jeszcze wystawy indiańskie w muzeach, tam w domach kultury. I...
No właśnie chciałem dopytać się, czy te eksponaty, czy pana kolekcję można obejrzeć?
Oczywiście, oczywiście. Co roku gdzieś tam jest w jakimś muzeum, teraz ostatnio było w Koninie właśnie, w Okręgowym Muzeum. No i właśnie też mam często pytania, czy tam byliśmy, ale na nasze polskie realia to jest tak, że najpierw wychowanie dzieci, potem wiadomo, życie u nas jeszcze nie jest aż takie piękne i dobre. Może dużo się teraz oczywiście zmienia, nie? Ale no, w tamtych czasach nie było to możliwe po prostu. I musieliśmy bardziej chyba jakby składać pieniądze na to, żeby na wychowanie dzieci, jak na podróże. Nie każdego było stać po prostu.
A przepraszam, chciałem zapytać się, co panowie robią zawodowo i czy to ma też jakiś związek z tą pasją indiańską?
No cóż, ja pracowałem na kopalni tutaj w Turku, KWB Adamów, a jeśli chodzi jeszcze zawodowo, to jedyne dla mnie szczęście było i rodziny, że właśnie w ten taki jakby szary, codzienny rytuał można było jechać na zloty, nie? I to było taką radością i naszym ładowaniem baterii po to, żeby było potem przeżyć cały rok, znowu czekać znowu na ten zlot i tak było co roku.
Ja jestem z zawodu informatykiem i w tym zawodzie również pracuję. Nie jest to może bliski zawód kulturze Indian, ale warto tutaj też podkreślić, że Indianie na co dzień teraz żyją tak jak biali ludzie. Starają się w jakiś sposób tutaj integrować z tym, co jest na co dzień, tak? Z tą współczesnością i tak też żyją.
Kiedyś ta...
Ale jeszcze dodam może a propos tej pasji, że co robimy na co dzień. I tak mamy praktycznie na co dzień związane z tą kulturą. Propagujemy kulturę indyjską w różny sposób, nie tylko przez wystawy, ale mamy jeszcze ten zespół Ranores. Jeździmy po praktycznie wszystkich miastach po kolei, tam gdzie nas zapraszają i przedstawiamy tańce pałao właśnie w tych strojach, co syn ma. No i przez te pokazy, przez te gry i zabawy indiańskie dla dzieci pokazujemy właśnie w taki sposób kulturę.
A ten zespół to jest panowie dwaj, czy ktoś jeszcze do niego?
Nie, mamy 15 osób. W większości oczywiście to jest z mojej rodziny.
To są osoby też rozproszone w różnych miejscach, więc...
Ale należymy do tego.
W stanie dojechać. A tutaj... Najbliższa okazja jest, żeby zobaczyć nasz zespół oraz wiele innych osób, które się interesują kulturą Indian już wkrótce, bo 11-12 sierpnia indiańskie lato w Unijowie.
Co roku robimy też taką...
Od wielu lat już.
Czemu akurat w Unijowie? Czy to jest jakieś takie większe zgromadzenie?
Znaczy się,
pasjonatów? Czy to panowie tak zintegrowali wokół
Mieszkaliśmy z rodziną w Turku, ale tu było najfajniejsze miejsce, żeby można organizować tego typu festyny i przeprowadziliśmy się tu 15 lat temu i tak my robili tu imprezy i tak, a teraz uważaliśmy, że fajne miasto, że jest plaża, plus rzeka, plus zamek, piękny park dookoła, także czego dalej szukać.
Bardzo ładne tereny.
Oczywiście.
No i wszystko to, czego Indianie potrzebowali.
Właśnie kiedyś było tak, jeszcze, że to ja te czasy jeszcze pamiętam, że te książki o Indianach były bardzo popularne, zwłaszcza chłopcy czytali Karola Maya, Alfreda Szklarskiego, Sad Okha. To trochę dzisiaj się zmieniło. To nie jest tak, że to jest taka obowiązkowa część lektury młodego człowieka książki o Indianach.
No, nie są to dzisiaj obowiązkowe lektury. Dzisiaj natomiast plusem jest to, że jest bardzo dużo różnych materiałów, które można znaleźć w sieci.
No, internet przede wszystkim.
Bardzo dużo filmów instruktażowych, jak tańczyć, jak robić stroje właśnie na takie festiwale pałau. I naprawdę kiedyś nie było takich możliwości, teraz te możliwości są ogromne.
Jest większy kontakt po prostu z Indianami i bezpośrednio. Mamy, tak jak już przedtem wspominałem, mamy bardzo dużo przyjaciół w Stanach i w Kanadzie, którzy tu przyjeżdżają, a przekazują teraz bezpośrednio, a przedtem nawet było to niemożliwe, żeby kontakt z nimi był. Jedynie listownie pisaliśmy jakieś tam petycje w ich obronie, tam rezerwatu jakiegoś, czy jakiejś osoby, która była tam zagrożona, to pisaliśmy petycje. Teraz to
A jaka jest sytuacja w tej chwili Indian w Stanach Zjednoczonych? Tych
nadal mieszkają w rezerwatach, tak jak jest to trochę dziwne, nie? Bo jakby nie było 21 wieku, a ludzie mieszkają w rezerwatach. Ale myślę, że teraz akurat to jest dla nich jakby to było trochę im na rękę, dlatego że te tereny i tak by im jeszcze zabrali całkowicie może i to, że jest rezerwatem, to po prostu ten teren może bezpośrednio do nich należeć, nie? I mogą robić tam po prostu co chcą, jak u siebie.
A co takiego w kulturze indiańskiej panów najbardziej fascynuje? Co jest tym takie najbardziej pociągające, takie inne, że panowie tak do niej przylgnęli i się przyznali?
No, szacunek do Matki Ziemi przede wszystkim. Żeby jednak nie zaśmiecać terenów, gdzie wiadomo są drzewa, lasy, żeby dbać o zwierzęta.
Te wszystkie ekologiczne partie, które powstawały, to powstawały jakby na bazie kultury indiańskiej. W Stanach Zjednoczonych na przykład to przede wszystkim na to patrzyli. A po drugie to, jak z mojej strony, to jest samo to, że Indianie mają honor, są honorowi, szanują starość na przykład, dbają o swoich starszych dziadków, babki, dziadki. No i w ogóle do przyrody, do zwierząt. Zwierzęta traktują jak istoty, które są dla nich braćmi. Dla mnie to było przede wszystkim fascynujące, bo trochę u nas inaczej się patrzyło na to, nie?
Jeśli tutaj warto właśnie podkreślić, że jeśli na przykład jest uroczystość pała, w której tańczą tancerze i upadnie na przykład któremuś tancerzowi odle pióro, wtedy jest odprawiana specjalna ceremonia. właśnie, żeby to tak jakby upadł na przykład krzyż, tak? On musi na ziemię, więc tutaj na to trzeba zwrócić uwagę, że dla Indian taniec był modlitwą, tak?
A czy ten taniec, ten w panu w wersji, to jest tylko taniec mężczyzn, czy to są też kobiety?
Oczywiście jest bardzo dużo stylów tanecznych. Zarówno mężczyźni tańczą, jak i kobiety. Są tańce ekspresyjne, bardzo szybkie, są też wolne. Tańce dla dzieci jest mnóstwo tych stylów tanecznych. I właśnie podczas uroczystości pała można to wszystko zobaczyć.
Są tak zwane też tańce społeczne, że ludzie nie tylko w strojach mogą też brać udział.
Tańce przyjaźni międzyplemienne.
W ogóle samo to pałał jakby jest po to, żeby plemiona rozwiązywały swoje różne, nie podczas walki na przykład, jakieś tam roszczenia do siebie, tylko po prostu za pomocą tańca to robili. I do tego te taniec jest więcej tańców przyjaźni, jak na przykład jakichś innych ceremonii.
To teraz na zakończenie może pan by opisał nam te elementy swojego stroju. Co pan na sobie ma i co pan tutaj trzyma w ręku?
Znaczy, generalnie mamy dzwonki na nogach, które...
Tak, dzwonki
które,
słuchacze tak, na pewno
tak,
słyszą.
Słychać dzwonki. Są po to, żeby tancerz lepiej czuł rytm podczas tańca. Kolejnym elementem, który mam w ręku, to jest czapa. To jest około 1500 piór. Jest to czapa Stowarzyszeniowa Narodu Cheyen.
Skąd pan ten lepiór wziął?
Zmienia się po barku.
To są pióra, które oczywiście się zbiera. Kawki, glapy, wrony, więc bardzo dużo wchodzi tutaj tych piór. Co jakiś czas trzeba je uzupełniać. Mam oczywiście jeszcze tutaj taki staw w postaci konia z drewna i jeszcze taką tarczę. To wszystko to są elementy, które są, że tak powiem, niezbędne podczas tańca. Podczas uroczystości pała warto podkreślić, że są sędziowie, którzy sprawdzają kompletność stroju, sprawdzają w jakiś sposób się tańczy.
Czy jakąś broń też panowie ze sobą indiańską mają?
Jeden z tomahawków, rodzajów tomahawka.
To wygląda jak taka strzelba z ostrzem.
No, bo na tym się wzorowali Indianie. Jak nie może strzelać, to przynajmniej trzymając, bo nieraz robili specjalnie takie wzory, po to, żeby odstraszać drugiego przeciwnika, że ma broń. Z daleka nie widać, czy to jest tomahawek, czy pistolet. Także. A jeszcze wracając do stroju, to chciałbym tylko dodać, że na przykład strój kobiecy w stroju tradycyjnym to waży gdzieś około 9 kilo, a pałał na przykład jest kilkanaście godzin trwa. Także naprawdę trzeba też dużo mieć kondycji, żeby wytrzymywać cały taniec.
To w takim razie na zakończenie jeszcze raz zaprośmy na to wydarzenie jakieś najbliższe, które państwo widzicie.
11-12 sierpnia, indiańskie lato w Uniowie, Święto Alei imieniu Sadoka. Zapraszamy serdecznie.
Indianiści byli w studiu Poranka Wnet. Indianiści z Uniejowa i okolicy. Ja muszę jeszcze raz poprosić, żeby panowie się przedstawili.
Masandro.
Ranores.
Bardzo serdecznie panu dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś na szlakach indiańskich się zobaczymy.
Dziękujemy również. Zapraszamy.